List do Kolosan, rozdział drugi. I mam tylko jeden werset. Jeden werset, a właściwie nawet połowa tego wersetu, aby się nad nim zastanowić. Ale pomyślałem sobie, że warto więcej przeczytać. I może od czwartego wiersza chcielibyśmy przeczytać. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, i to jest właśnie obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał też obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane, spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie. A są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Wiecie, mam taką chęć, nie wiem, czy ją teraz realizować, ale wczoraj ktoś mi dał prezent. Wrócił z Ziemi Świętej i wyjął właśnie coś takiego i dał mi w prezencie. Chcielibyście to obejrzeć? Proszę, pastorze. I niech każdy weźmie tę beczkę foliową, w której jest bardzo mało powietrza, ale coś bardzo wartościowego. I niech sobie obejrzy, ale bez słów, dobrze, bez komentarzy. Niech sobie weźmie pod światło i zobaczy. Co to jest? Powiem to później, dobrze? Na końcu. Tam są ziarenka. Czy je widać? O tych ziarenkach czytaliśmy tutaj w tym tekście kilka razy. Paweł mówi, że wasza wiara w Chrystusa, utwierdzenie w wierze, jest to ziarno gorczycy. Jest to porównanie do naszej wiary, Pan Jezus mówi, która świat zwycięży. I ja patrzę na moje 46 lat wiary, takiej właśnie wiary, to się patrzyło jak to ziarnka gorczyca, jest ich wiele tych ziarenek, a każde z nich jest takie jak ziarnko piasku. Zobaczcie, jak może całe życie człowieka być zmienione, utwierdzone. Cała wieczność jest zbudowana na wierze. Ale nie o wierze chcę dzisiaj mówić. Chcę mówić o kłopotach, jakie były w zborze w Kolosach. Jakież to były kłopoty? Tam była pewna grupa chrześcijan, których nazwano później judeo-chrześcijanie. Oni mieli skłonności, aby do wiary chrystusowej, do dzieła zbawienia danego nam przez Chrystusa na krzyżu Golgoty, przez Jego zmartwychwstanie, niebowstąpienie, przez Ducha Świętego, przez wiarę, dodać uczynki. Musimy jeszcze też te uczynki, które Mojżesz, która tradycja nam wskazywała, też wykonywać i zmuszali chrześcijan, aby oprócz wiary i wolności w Chrystusie również stawali się niewolnikami uczynków. Natomiast inni, pod wpływem greckim bardziej niż hebrajskim, to były wpływy filozofii gnostycznej, mieli problem, kto stworzył grzech, kto stworzył zło. Jeśli Bóg, dobry Bóg stworzył zło, to nie jest dobry. No skąd się wzięło? I wiecie, filozof zawsze coś wymyśli. I oni sobie wymyślili, że Bóg stworzył aniołów, a właściwie ich wyemanował z siebie. Aniołowie z kolei przechodzili różne fazy emanacji i któraś tam emanacja wreszcie wytworzyła materię. I materia jest zła. Duch jest dobry. Bóg jest duchem i jest dobry. Materia jest źródłem grzechu i zła, a więc materia jest sprawcą wszelkiego zła, nie Bóg. I to wpłynęło do zboru w Kolosach, zboru greckiego. I ci teraz nie wiedzieli, czy pójść za Mojżeszem, czy pójść za tymi filozofami. I apostoł Paweł cały ten listem poświęca, czego ja oczywiście teraz nie będę czynił, ale poświęca w kontekście etyki, moralności. Dlatego, że w ramach religii mojżeszowej należało kamienować każdego nierządnika, każdego rozwodnika. Należało kamienować, nie nawracać, ale kamienować. Natomiast ci mówili, nie. Materia jest tak zła, że się nie warto tym przejmować. Niech sobie każdy żyje, jak mu pasuje. Grunt, żeby myślał o Bożych sprawach, o duchowych sprawach i był uduchowiony. Natomiast inni z tej grupy myślących według tych gnostyków mówili, zaraz. My musimy tę materię gnębić, poskromić. A więc z jednej strony była rozwiązłość, z drugiej strony była asceza w ramach tej samej filozofii. I zbrodnicy nie wiedzieli, co zrobić z sobą. Dlatego też Paweł ten drugi rozdział rozpoczyna, że on toczy wielki bój, a tam jest wyraz agonia, bój agonalny, bój śmiertelny, o to, żeby ci chrześcijanie nie poddali się żadnym wpływom, ani tym już przeszłym, ale też i tym nowoczesnym. Jaką odpowiedź apostoł Paweł im udziela? Gdy spojrzymy na pierwszy rozdział, 15 wiersz i niżej, tam pisze, kim jest Jezus. Jest obrazem Boga niewidzialnego. W Nim wszystko jest stworzone, nie wyemanowane, nie, stworzone, co na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, a więc i materia. Wszystko w Nim jest stworzone. On jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na Nim jest ugruntowane, On jest głową Kościoła, jest początkiem pierworodnym z umarłych i tak dalej, czytamy sobie dalej ten pierwszy rozdział. Bardzo wyraźnie mówi też i w tym rozdziale drugim, że On jest tajemnicą Bożą. Drugi rozdział, drugi wiersz. Chrystus jest tą tajemnicą Bożą, jak Bóg stworzył świat i jak też należy podejść do takich dylematów, jak chociażby pochodzenie grzechu i zła. Dziewiąty wiersz powiada, że w Nim mieszka cieleśnie. Nie teoretycznie, nie duchowo. Cieleśnie, materialnie. W Nim zamieszkała cała pełnia boskości, mieszka cała pełnia boskości. Potem wychodzi o te różne czynności, z których najważniejsza jest obrzezanie. Paweł mówi, kochani, Każdy z was nieobrzezanych, ale nawrócony do Chrystusa jest obrzezany obrzezaniem tym właściwym, niepozornym, zewnętrznym, a tym właściwym, tym, o co chodziło wtedy, gdy Mojżesz nakazywał. Teraz masz już to, o co chodzi, czego Mojżesz i Izrael nie mógł osiągnąć. W Chrystusie jest osiągnięte. Masz obrzezanie Chrystusowe. 11 wiersz. Masz możliwość zewleczenia nie kawałka swego ciała, lecz wyzucie się z grzesznego, ziemskiego ciała poddanego pożądliwościom. I oto wyraźnie stwierdza w tych wersetach od 11 i niżej. Dalej odpowiada: kochani, nie mamy się trzymać zakonu, który był dobry w swoim czasie, ani filozofii, która też jest dobra, zależy od kontekstu, od sytuacji i tak dalej, co w tym robimy, więc rzecz względna, ale mamy się trzymać kogoś bezwzględnego, kogoś, kto jest na stałe właściwy, na wszystkie wieki jest właściwy. I 19 werset powiada: mamy się trzymać głowy. On jest głową, mamy się trzymać głowy. A więc cały czas prezentuje im apostoł Paweł nie coś, lecz kogoś, Jezusa Chrystusa. I stąd ta końcówka, którą czytaliśmy, że z Chrystusem wzbudzeni do nowego życia. Myślcie o tym, co w górze, o Chrystusie. Umarliście dla grzechu. I te przedmioty wam nie będą szkodzić. Ten świat materialny wam nie będzie szkodzić, gdy waszym życiem jest Chrystus. A gdy się On okaże, razem i z Nim wy się okażecie w chwale. I teraz ten tekst, który mnie właśnie zaintrygował, to jest werset 17. Wszystko to, czym się zajmowali wtedy, czy usiłowali zająć ich ci ludzie, to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Tam dosłownie jest ciałem, natomiast jest Chrystus. Ale w komentarzach mówią, że należy rozumieć tę przenośnię do cieni, że chodzi o rzeczywistość. Cień i rzeczywistość. Ja spojrzałem sobie na ten wyraz rzeczywistość, to znalazłem taką definicję. To jest coś, co istnieje naprawdę, obiektywnie. Coś, co jest prawdziwe, prawda. Coś, co jest zgodne ze stanem faktycznym. I w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 23 wiersz, który mówi o ofierze Chrystusa, jest bardzo to ciekawy rozdział, ale tylko ten werset mnie zainteresował ze względu na rzeczy niebieskie. Są to cienie rzeczy przyszłych, rzeczy niebieskich. Hebrajczyków 9:23. Jest więc rzeczą konieczną, czytam teraz ten werset, by odbicia rzeczy niebieskich. Odbicia tego, co jest w niebie, rzeczy niebieskich, były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami niżeli te. I trzy przekłady, gdańska, warszawska, fromamy i tysiąclecia katolicka, mówią rzeczy niebieskie. Przekład ekumeniczny mówi rzeczywistości niebiańskie. Niebiańskie rzeczywistości. Tu jest cień. Tam jest rzeczywistość. Biblia poznańska, taka bardziej naukowo, mówi sanktuarium. A nie coś, co jest świętego. I właśnie ten werset nakierował mnie na takie myślenie. Ludzie, którzy żyli siłą rzeczy w dalekiej, dalekiej przeszłości, gdy chodzi o Chrystusa. Mojżesz, gdy był ich przywódcą. I coś, co nieraz wspominam, gdy on nagle wykrzyknął, aby cały naród prorokował. Żeby cały naród miał tego ducha. Wiemy, o czym mówię w tej chwili. Gdy duch Pana, który był na nim, rozdzielił się na 70 jego pomocników. Gdy dwóch nie przyszło, ale byli w swoich namiotach i tam też ich duch Pana ogarnął. Gdy im zazdroszczono, chciano powstrzymać, utemperować, Mojżesz mówi, nie, dałby Bóg, żeby cały lud miał wgląd w te rzeczy. Albo gdy patrzymy na dekalog, kapitalna, lapidarna sentencja tego, co Bóg chciał dać człowiekowi jako wskazówki, drogowskazy na naszym życiu. wykalog. Dziesięcioro przykazań. Już nie można krócej. Nie można było krócej. Ale można krócej. Nasz Pan przyniósł dwa przykazania. Właściwie on je wydobył stamtąd, bo one tam były też wymienione, ale nie były używane, bo ludzie nie byli w stanie. Ale teraz, gdy jest głowa, gdy jest Kościół, gdy jest Chrystus, gdy jest nowe narodzenie, jest to możliwe. I mówi: miłuj Pana Boga z całego serca, siły, myśli i duszy. To jest tekst z Księgi Mojżeszowej. Ale nareszcie znalazł sens swój w Kościele. A bliźniego swego jak siebie samego. A więc można krócej, jeszcze krócej. Dlatego, że teraz już jest nie cień, ale jest rzeczywistość. Bóg jest miłością i tę miłość rozdał przez Ducha Świętego w Twoje i moje serce. Mamy już udział w rzeczywistości, a nie w cieniu, jak kiedyś naród wybrany. I tak, Kasia i siostry, gdy patrzymy dalej, to można byłoby mówić o Abrahamie. W tym samym czasie, gdy na subkontynencie indyjskim się rodziła, czy rodziły religie, właściwie postawy uczynkowe, religii uczynkowych, do dzisiaj są bardzo mocno one ugruntowane w wielkich rzeszach ludzkich, miliardy są tym poddani. W tym samym czasie jeden człowiek, taki maleńki jak to ziarenko, które teraz oglądacie, został przez Boga żywego doprowadzony do stanu, że nie z uczynku, gdy wokół właśnie ta religijność się już rozpoczynała, szerzyła, była kultywowana przez pogan. On nagle przez wiarę został usprawiedliwiony z wiary. Stał się ojcem wszystkich ludzi, którzy się pojawią po Chrystusie Jezusie, ale też, którzy byli jeszcze i za Starego Testamentu. Albo gdy patrzymy na te 40 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, cóż widzimy? Pan Jezus oswajał cały czas ich z nową rzeczywistością. Nie ma Go, nagle jest. Dają Mu rybę, je. A więc Duch nie je, a On je. Tomasz ma wątpliwości, dotknie, dotyka i napotyka opór. Nie przenika to jako przez jakąś mgławicę. Opór, dotyka. A więc nowa rzeczywistość. Chrystus zmartwychwstał, ale jest dotykalny. Jego słychać. Jest gościem na przyjęciu podczas kolacji. Nowy wymiar. A teraz mamy pięćdziesiątnicę. I nagle Piotr wychodzi i widzi nową rzeczywistość. Mówi zwykłe słowa. One płyną i płyną, a ludzie reagują. I on nagle wie, co ma zrobić, i się odbywa pierwszy chrzest, powstaje pierwszy zbór, jest nagle nowa rzeczywistość, niebo wstępuje, tu się nawracają, a w niebie się aniołowie radują. Jest symbioza, połączenie nieba z ziemią, ale w sposób prawdziwy, niepozorny. Prawdziwy, rzeczywisty, konkretny. I potem Piotr musi tłumaczyć, gdy tego człowieka niechcący uzdrowił przy drzwiach pięknych. Mówi, to nie my, to nie żadne nasze sztuczki, nie. To Jezus, On wstał z martwych, to On jest między nami. A więc nowa rzeczywistość. Później mamy to piękne zderzenie z tą rzeczywistością człowieka Szawła. Pamiętamy, nagle zdumiony, kim jesteś Panie? Ja jestem ten właśnie, Jehoszua. Ten, którego Ty prześladujesz. I Paweł spotkał nie ideę, nie koncepcję. Spotkał osobę konkretną przez duże O. Osobę, która we własnej, w sobie samym łączy stare i nowe. Osoba, która może powiedzieć wczoraj, dzisiaj i na wieki jest moje. Przeszłość jest moja, teraźniejszość jest moja i przyszłość jest moja, bo ja jestem równocześnie obecny w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. To właśnie jest Bóg Wszechmogący, Jezus Chrystus. Dlatego też Paweł pisze w liście do Koryntian w rozdziale drugim, gdy tam właśnie on rozstrzyga rozdział pierwszy, drugi, sprawę mądrości Bożej, mądrości ludzkiej. Znamy to wszystko. Ale właśnie, gdy on później chce coś powiedzieć i mówi, i Pan nam to doskonałym, czyli tym, którzy się nawrócili do Jezusa Chrystusa, Pan to nam zechciał objawić. i głosimy to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. My to teraz głosimy i to wszystko rozumiemy, co dawniej oko, ucho nie mogło przyjąć, ludzkie serce nie mogło zrozumieć. My teraz to głosimy, bo my teraz to wszystko mamy i rozumiemy. On nie mówił teraz o niebie, nie. On mówił o rzeczywistościach Ewangelii nowego życia w Chrystusie, nauki, czyli właściwie nauki Chrystusa Jezusa. A więc, kochani, w Chrystusie Jezusie Słowo stało się ciałem. Rzeczywistość się niebiańska i ziemska połączyły, duchowe i cielesne. Wszystko razem się zintegrowało i stało się jednością. Wyobraźcie sobie, to jest wspaniałe. Ja jestem tym, mówię, przez już kilka dziesięcioleci zachwycony tą rzeczywistością, która się rozwija w różnych aspektach życia. Wyobraźcie sobie, jakby to ująć tak lapidarnie i zwięźle. I pewien tekst mi się przypomniał. Drugi list Koryntian, 5 rozdział. Drugi list Koryntian, 5 rozdział. I tam jest taki wiersz drugi. Oczywiście cały kontekst mówi o czymś więcej. Mówi o chodzeniu wiarą i tak dalej. Ale jest ten drugi wiersz. Dlatego też w tym doczesnym ciele czy domostwie, domu wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Wdziać na siebie nasze mieszkanie z nieba, mówi nam nowy przekład. Wdziać mieszkanie z nieba. Tutaj wzdychamy, bo cały czas jednak jesteśmy w tym ziemskim mieszkaniu. No, w naszym wnętrzu jest niebo, ale na zewnątrz nie ma piekła, nie. Jest normalny świat. Świat, który musi ulec przemianie w swoim czasie, gdy przyjdzie Jezus. I wzdychamy. I chcemy się ubrać, wdziać na siebie mieszkanie z nieba. A więc na razie jeszcze to nie nastąpiło aż do dnia, gdy będzie zmartwychwstanie naszych ciał. I wtedy właśnie mi się przypomniał człowiek, który czuł na początku Ewangelii, na początku działalności Pana Jezusa, czuł, że coś tu jest. Mądry człowiek, duchowny, duszpasterz. Czuł. I w nocy do Pana Jezusa przychodzi i mówi: Panie, wiemy, że jesteś z nieba, że jesteś od Boga. Wiemy to wszystko, jak to jest, o co chodzi. I co usłyszał? Nie agnostycy, musisz mieć wiedzę. Musisz zdobyć wiedzę i wiedzą poznać. Nie jak do niedawna Mojżesz, musisz się stać członkiem narodu wybranego i robić to. Nie. Nagle słyszę to, co byście już zaczęli mówić. Musicie się na nowo narodzić. To jest właśnie brama, to jest wejście do tej integracji ziemskości z niebiańskością. Wejście do Bożego Królestwa. Wejście do duchowego życia, mieszkając dalej w ziemskim ciele. Nowe narodzenie. Pamiętamy teraz to zdarzenie Marty, Marii, Marty, gdy ich brat już cuchnął. I przychodzi Jezus i normalnie ta kondolencja, prawda, no i nic więcej, tylko smutek. A on nagle mówi: zmartwychwstanie twój brat. A mówi: tak, ale to w przyszłości, to ja o tym dobrze wiem. Nie, teraz. Jak to? Ja jestem odpowiedzią na ten problem cuchnącego twojego brata. W tej chwili on będzie wskrzeszony, bo ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Tylko wiesz, taką właśnie wiarę, jak widzieliście w tych ziarenkach. Ktoś powiedział, że ja będę wam dawał tylko torebkę plastikową, nic więcej. Gdy ten ksiądz, to był ksiądz katolicki wczoraj na spotkaniu, gdy właśnie mi to dawał, ja mówię: o, jeśli mi to daje kaznodzieja, to na pewno tam są ziarnka gorczycy. Po prostu uczestnicy mówili: pusta torebka, co nam ksiądz daje? Ale mnie coś błysnęło momentalnie, że jeśli był w Ziemi Świętej i ksiądz, to na pewno daje, a mówi: tak, rzeczywiście, patrzę, rzeczywiście są. A ja nie wiedziałem, że one są aż tak małe. Nie wiedziałem, myślałem, że troszkę większe są. Kochani, i właśnie takiej wiary maleńkiej żądał Jezus od Marty, od Marii, od wszystkich. I ta maleńka wiara znalazła odpowiedź. Ułże przywistnienie. Bez żadnych czynów, gestów. Przy zwyczajnej modlitwie: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Łazarzu, wyjdź. Nagle ten człowiek się wysuwa i pojawia. A stróż więzienny Filipi, pamiętamy? Już nie ma Jezusa. Są tylko dwaj więźniowie. Szaweł, Paweł, Sylas. I ten człowiek nagle jest zaskoczony, że mogli uciec i nie uciekli. To jest właśnie nowe stworzenie. Robi inaczej, ma inną etykę niż ten świat. Ma szansę, ma możliwość wykorzystać, oszukać. On tego nie zrobi, mimo że go nikt nie złapie, że ma możliwość. Mówi: wszyscy tu jesteśmy. To prawda, że są drzwi potwierane, ale my jesteśmy, bo nas nikt nie zwolnił. Zaskoczony. Uratowany. I na pytanie, co mam czynić? Co miał uczynić? Uwierz w Pana Jezusa. Takie właśnie ziarenko. I stąd pomyślałem sobie, to wszystko, te wszystkie rzeczy zewnętrzne, to co byśmy chcieli uczynić dla Jezusa, uczynić dla swojego zbawienia, jest tylko cieniem, bo rzeczywistością jest coś innego. Rzeczywistością jest Chrystus, który jest naszym życiem. Ale tak praktycznie Galatów, rozdział 5, wiersz 6. List do Galatów jest szczególnym listem właśnie dla judeochrześcijan, obroną przeciwko wpływom tych judeochrześcijan. I apostoł Paweł tam między innymi dał takie dwa bardzo podobne, prawie że identyczne, ale tylko podobne do siebie, dwa wersety, dwa zdania. 5 rozdział i 6 wiersz. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Co znaczy? Wiara, która jest czynna w miłości. Wiara skuteczna przez miłość. Nie czynności zewnętrzne, lecz nowe narodzenie przez wiarę, która później jest czynna w miłości. I w zależności od sytuacji kocha Boga z całego serca, siły, myśli, duszy, bliźniego jak siebie samego i cały czas jest naszym motorem działania i my wtedy jesteśmy zakorzenieni w Chrystusa Jezusa, jak pisał list do Kolosan, a też trzymamy się głowy. Oraz 6 rozdział, 15 wiersz. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. I stąd, bracia i siostry, chciałbym dzisiaj bardzo mocno podkreślić. Mamy się trzymać głowy. Naszym życiem jest Chrystus. Umieramy nie dla przedmiotów. Umieramy dla Chrystusa, dla grzechu. I w nas grzech musi być wyrugowany przez nowe narodzenie, przez wiarę. Serca muszą być oczyszczone przez wiarę, przez Boże Słowo, przez Ducha Świętego. A wszystkie przedmioty dookoła, wszystkie filozofie, to jest piękny, no, kolaż. Wiecie, co znaczy kolaż? Zestawienie różnych rzeczy. I patrzymy na to wszystko i to nic dla nas nie znaczy, bo to nie jest Bogiem. Nasz Bóg jest w niebiesie i w nas. W Chrystusie Jezusie. Przez Ducha Świętego. Dlatego też tak bardzo mocno akcentuję solidne, nowe narodzenie. Trwanie w Chrystusie Jezusie. Trzymanie się Bożego Słowa, trzymanie się Ducha Świętego, trzymanie się braci i sióstr i razem, kochani, tworzymy Królestwo Boże na tej ziemi i nasza wiara, tak maleńka jak to ziarenko gorczycy, oraz ten, kto się z Boga narodził, świat zwycięża. Tak właśnie swoje listy kończy swój list apostoł Jan, 5 rozdział, 1 list Jana. Tak właśnie kończy. Ten, kto się z Boga narodził i wiara nasza, świat zwycięża.